Witajcie, szlachetni, wspaniali, drodzy, kochani, słuchacze Radia Niepokalanów. W dalszym ciągu jesteśmy w Petersburgu, 2010 rok, 23 października, pierwszy dzień międzynarodowego wielkiego sympozjum zwanego Piąte Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Wielki temat: Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś. Za stołem prezydialnym siedzi pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pan doktor habilitowany Ryszard Skrzyniarz. Będzie nam dzisiaj mówił na temat: arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, duszpasterz, wygnaniec i założyciel Zgromadzenia Rodziny Marii. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, duszpasterz, wygnaniec i założyciel Zgromadzenia Rodziny Marii. Struktura wykładu według tych rzeczowników wstawionych w tytuł: duszpasterz, wygnaniec, założyciel. Na początek jednak trochę z życiorysu, z młodości jego. A więc środowisko rodzinne, formacja intelektualna, religijna i patriotyczna. Zygmunt Szczęsny urodził się 1 listopada 1822 roku. Zmarł w 95, a więc 73 lata sobie żył. 1822-1895. W majątku rodzinnym Felińskich w Wojutynie na Wołyniu. Ojciec był zamożnym człowiekiem, inteligentnym, zamożnym człowiekiem. Wychowankiem Uniwersytetu Wileńskiego, dyrektorem Liceum Krzemienieckiego. Matka również była z wysokiego piętra. Matka Ewa z Wendorfów przeszła do historii jako autorka kilku powieści. Pierwsza powieść – Hersylia, druga – Pan deputat, trzecia – Siostrzenica i ciotka, czwarta – Wspomnień z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i w Saratowie, trzy tomy oraz Pamiętniki z życia, również trzy tomy. A więc wysokie piętro kultury. Zygmunt wzrastał w środowisku, gdzie krzyżowały się polskie, litewskie, białoruskie i ukraińskie wpływy kulturalne i językowe. Był wychowywany w religijnej i patriotycznej atmosferze. W okresie powstania listopadowego przeszedł wraz z rodziną tułaczkę i internowanie w zaborze austriackim. No tak, przypomnijmy sobie, powstanie listopadowe, początek, 29 listopad, dlatego listopadowe, 29 listopad 1830 do 21 października 1831. Podczas gdy powstanie styczniowe, 33 lata później, wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia, właśnie stąd styczniowe, 1863, listopadowe 1830, styczniowe 1863, zakończone maj-czerwiec 1864. W okresie powstania listopadowego przeszedł wraz z rodziną tułaczkę oraz internowanie w zaborze austriackim. W styczniu 1833 roku przeżył śmierć ojca. W sierpniu 1838 za działalność w tajnym stowarzyszeniu ludu polskiego Szymona Konarskiego matka została aresztowana, a następnie zesłana do Berezowa nad rzeką Ob. Jej wywiezienie spowodowało, że dla sześciorga rodzeństwa skończyło się szczęśliwe dzieciństwo. Losem dzieci pozostających bez środków do życia zajęli się krewni i obcy ludzie. W latach 1839-44, po wywiezieniu matki na Syberię, dzięki pomocy finansowej Zenona Brzozowskiego, zamożnego obywatela z Podola, studiował matematykę na Uniwersytecie w Moskwie. Zygmunt Szczęsny-Feliński studiował matematykę na Uniwersytecie w Moskwie. Coś podobnego. W 1845 roku odbył praktykę rządową w kancelarii gubernatora w Moskwie. Następnie pracował w Sokołówce, majątku swojego protektora, jako sekretarz i pomocnik w administracji. Pełnił też obowiązki sekretarza w Stowarzyszeniu Opieki nad Sybirakami. W 1846 zetknął się z twórczością zaprzyjaźnionego z Brzozowskim Zygmunta Krasińskiego. W 1846 roku zetknął się z Krasińskim, z jego twórczością. Jego poezje stały się dla Felińskiego niewyczerpanym źródłem światła i siły. Także pod ich przeważnie wpływem ustalać się poczęły moje zapatrywania na sprawę narodową i na nasze względem niej obowiązki. Krótkie to powiedzenie, bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie, Krasiński, stało się odtąd jakby godłem tego sztandaru, pod którym uszykować się pragnąłem. Zależność ideowa Felińskiego od Krasińskiego. Interesujące. W Sokołówce Feliński czuł się dobrze. Tam pogłębiła się jego religijność. Jesienią w 1847 roku Brzozowski, ten jego dobroczyńca, wysłał Felińskiego za granicę w celu dalszego kształcenia. Przez Lwów, Kraków, Wiedeń, Pragę, Drezno, Berlin i Brukselę dojechał do Paryża. Po drodze poznawał obce kraje, ich mieszkańców, zwyczaje, kulturę i sytuację polityczną. W stolicy Francji podjął studia na Sorbonie i w Collège de France. No interesujące, ten szczęsny Feliński dojrzewa. Kontaktuje ze szczytami kultury polskiej, Krasiński, Słowacki. I studia na najsławniejszych uczelniach, na wschodzie i zachodzie, i w Moskwie, i w Paryżach. Czytał też dzieła Franciszka Salezego i Bossueta. Chodził do katedry Notre Dame, aby posłuchać kazań głoszonych przez Jana Baptystę Henryka Lacordera i Hieronima Kajsiewicza, sławnych wówczas kaznodziejów. We wszystkim, co robił, wciąż odwoływał się do wartości duchowych wyniesionych z rodzinnego domu. W 1848 roku poznał Juliusza Słowackiego, z którym się zaprzyjaźnił. Więc nie tylko Krasiński, ale także Słowacki. Przebywał w Paryżu dopiero siódmy tydzień, gdy 22 lutego wybuchła rewolucja, która pozbawiła tronu Ludwika Filipa. Stała się hasłem do podobnych ruchów rewolucyjnych w krajach środkowej Europy. Ruchy te przeobraziły się w Wiosnę Ludów, więc on był w tym centrum, w kotle. Śmierć Juliusza Słowackiego mocno wpłynęła na losy Felińskiego. Powoli rodziła się w nim myśl, by zostać księdzem. Słowacki umierał na rękach Felińskiego. Interesujące i sympatyczne, miłe. Nie tylko przyjaźń z tymi ludźmi ze szczytów kultury, ale jakaś bardzo ludzka bliskość. I teraz skrzyniarz przechodzi do punktu drugiego, duszpasterz. W 1851 roku w styczniu Szczęsny powrócił do kraju. W październiku wstąpił do seminarium duchownego w Żytomierzu. Miał 29 lat. To już nietypowy wiek wstępowania do seminarium. No, ale on wcześniej przeszedł studia, różnego typu studia, doświadczenia na szczytach kultury. W tym czasie pojął, że pobudki skłaniające go do obrania stanu duchownego były niewłaściwe. Zrozumiał całą potęgą upokorzonej duszy, że powołanie jest łaską Bożą. To właściwie nie on wybiera, tylko on jest wybrany. W grudniu 1852 roku, oczywiście 1852, biskup Kasper Borowski wysłał go na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Związek z Petersburgiem, gdzie jesteśmy na 5. Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej. On też tutaj był. W grudniu 1853 roku został wyświęcony na diakona. W lutym 1855 na diakona. Arcybiskup Ignacy Hołowiński, rektor Akademii, dążąc do odrodzenia katolicyzmu w Rosji carskiej, patronował powstającemu wówczas pod kierownictwem księdza Konstantego Łubieńskiego Stowarzyszeniu Księży Związanych Ślubami. A więc coś tak jak ten ruch Blachnickiego. Księża diecezjalni, ale związani jakimiś zobowiązaniami, przyrzeczeniami, ślubami. Otóż Feliński został pierwszym członkiem tego stowarzyszenia. Chciał, żeby było coś więcej niż tylko być księdzem. 8 września 1855 roku metropolita, już wówczas ciężko chory, udzielił Felińskiemu święceń kapłańskich w kaplicy Akademii Duchownej. Urodzony, jak pamiętamy, w 1822, święcenia w 1855, a więc Feliński miał 33 lata, kiedy został neoprezbiterem. Nietypowo. Po święceniach Feliński przez 2 lata pracował jako wikariusz i nauczyciel w szkołach przy parafii świętej Katarzyny w Petersburgu, prowadzonej przez dominikanów. Skupiała ona ponad 25 tysięcy katolików różnych narodowości. Tam zainteresował się losem sierot, bezdomnych, starców, dla których zorganizował schronisko. W tym samym roku założył zgromadzenie zakonne pod nazwą Rodzina Marii, Marianki. W skrócie, stowarzyszenie zakonne, żeńskie, pod nazwą Rodzina Marii, i powierzył siostrom troskę o podopiecznych w tymże schronisku. Właśnie przez to Feliński jest wyjątkowo bliski mojemu serduszku, ponieważ moja kochana młodsza siostrzyczka Basia, zwana Barburką, wstąpiła po skończeniu studiów matematycznych wstąpiła w Warszawie do zgromadzenia sióstr rodziny Marii. Została Marianką. Tak. I przez wiele, wiele lat pracowała w Olsztynie, w kurii biskupiej, razem z księdzem biskupem Julianem Wojtkowskim. Kilka lat temu zmarła. Wieczny odpoczynek racz Basi dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. W zgromadzeniu dano jej imię Stanisława. Ja z chrztu Stanisław, ona ze ślubów Stanisława. Feliński został powołany na kapelana i ojca duchownego alumnów Akademii Duchownej. Pełnił tę funkcję do 1862 roku, powołany w 1857, więc 5 lat. W 1860 roku objął katedrę filozofii w tejże uczelni. W Petersburgu, jako ksiądz, ojciec duchowny i profesor Akademii, przygotowywał przyszłych kapłanów do pracy duszpasterskiej, zaszczepiając w ich sercach gorliwość apostolską, miłość Kościoła, wierność prawu kanonicznemu, posłuszeństwo władzy kościelnej, przywiązanie do stolicy apostolskiej, a zarazem miłość ojczyzny i pracy dla niej. Nie ograniczał się do zwykłych konferencji i wykładów, ale organizował tak zwane przyjacielskie wieczory. Interesujące. Przyjacielskie wieczory, podczas których udzielał klerykom cennych rad i wskazówek oraz omawiał z nimi aktualne zagadnienia. Stosunek kapłana do władzy świeckiej, do władzy duchownej, do stolicy apostolskiej. W kontaktach z władzą świecką, w kwestiach spornych, gdy ta nie zgadzała się z zasadami prawa kościelnego, polecał im odwoływać się do starej, ale skutecznej zasady non possumus, odmawiać posłuszeństwa władzom świeckim, jeśli to godziło w lojalność wobec Kościoła. W Petersburgu Feliński zasłynął jako wybitny kaznodzieja i roztropny spowiednik. Do jego konfesjonału spieszyli ludzie prości, ale także osoby z arystokracji, oddaleni od Boga, szukający, dążący do wyższej doskonałości w wierze. Znane są wypadki powołań zakonnych osób nawróconych, zwłaszcza z protestantyzmu, a to interesujące. Spowiadali się u niego, weszli w krąg jego oddziaływania, przechodzili na katolicyzm i do zakonu wstępowali. Na przykład Aneta Malcow wstąpiła do zgromadzenia sióstr rodziny Marii. Leonid Pawłowicz, Nikolaj, został członkiem zgromadzenia kartuzów i jako Jean-Louis przebywał w Wielkiej Kartuzji pod Grenoble. Feliński dzielił swój czas między alumnów w akademii, przez których był bardzo lubiany, oraz sieroty w schronisku dla ubogich. W styczniu 1962 roku papież Pius IX prekonizował Felińskiego na arcybiskupa i metropolitę warszawskiego w 1962 roku, styczeń. Bulla i paliusz zostały nadesłane do Petersburga. Przed konsekracją Feliński został wezwany na audiencję do cara Aleksander II. Na spotkaniu arcybiskup nominat z odwagą wypowiadał swoje przekonania. Zastrzegał sobie swobodę wyboru współpracowników w Warszawie, bo to władze carskie wyznaczały, terroryzując naszych. Feliński na samym wstępie zastrzegł swobodę wyboru współpracowników w Warszawie, zaś w spornej kwestii otwarcia kościołów, które od 4 miesięcy stały zamknięte przez władzę kościelną, steroryzowaną przez władzę carską, oświadczył, że oprze się na orzeczeniu Komisji Kościelnej badającej tę sprawę. Szczere wypowiedzi Felińskiego spodobały się carowi, choć wynikało z nich niedwuznacznie, że nie będzie on narzędziem caratu. Tak, więc w 1962 roku, w styczniu, 26 stycznia, Feliński został konsekrowany na biskupa metropolitę warszawskiego. Powitanie Felińskiego w Warszawie, no więc przyjechał do Warszawy. I to jest interesujące, interesujące. Nam dość trudno zrozumieć, chociaż przeżywszy komunę, rozumiemy to. Powitanie Felińskiego w Warszawie było bardzo chłodne, zarówno ze strony prasy i różnych stronnictw oraz ugrupowań politycznych, jak i kapituły podczas pierwszego spotkania 10 lutego. W prasie podejrzewano go o przychylność, a nawet służalczość wobec cara. No tak, bo jeździł do cara, rozmawiał z carem, a po co on tam jeździł? A car się zgodził na jego biskupstwo. Czyli co to znaczy? To i człowiek cara i tak dalej. Posądzano, podejrzewano nawet o służalczość wobec cara. Grozę sytuacji powiększało wrzenie rewolucyjne oraz stan wojenny i godzina policyjna, które wprowadziły władze carskie. Aresztowania, więzienia, wywożenie na Sybir dotykały świeckich i duchownych. Feliński, idąc za wskazaniem Stolicy Apostolskiej i opierając się na sprawozdaniu komisji, która badała sprawę profanacji kościołów, 13 lutego dokonał rekoncyliacji katedry, a następnego dnia na jego zarządzenie zostały otwarte wszystkie świątynie warszawskie. Kazanie, jakie wygłosił przy otwarciu katedry, wzbudziło kontrowersje, ponieważ wzywał do spokoju i zaprzestania śpiewów patriotycznych w kościołach, powoływał się przy tym na słowa monarchy. No rzeczywiście, sytuacja niejednoznaczna. Kiedy poprosił, aby wierni uklękli do błogosławieństwa, wielu tego nie uczyniło, a niektórzy nawet zaczęli opuszczać świątynię, posądzając Felińskiego o kolaborację z carem. No, nawołuje do spokoju, a tymczasem powstania patriotyczne przeciwko carowi. Natychmiast zaczęto szkalować i ośmieszać arcybiskupa, rozpowszechniając na jego temat ulotki i karykatury. 16 lutego odbył arcybiskup uroczysty ingres do katedry, podczas którego wygłosił kazanie o treści religijnej, a nie, jak się spodziewano, politycznej i ustosunkowującej się do różnego rodzaju pomówień. Kiedy powoływał się na słowa monarchy, no to było odebrane źle. No jakże, na słowa cara się powołuje. Mamy odsyłacz wyjaśniający. Otwierając kościoły, wznawiam publiczną chwałę Bożą. Fragment kazania Felińskiego. Wznawiam publiczną chwałę Bożą, przez tak długi czas przerwaną. Lecz proszę was, najmilsi bracia, nie zakłócajcie jej na przyszłość śpiewami i manifestacjami, polityczny raczej niż religijny charakter mającymi. Nie dawajcie dobrowolnie powodu do nowej profanacji. Słyszałem z własnych ust cesarza, iż nie tylko nie wzbrania Polakom pozostać Polakami, lecz pragnie owszem, by kraj nasz rozwijał się w duchu katolickim i narodowym. Proszę was przeto i zaklinam, zaniechajcie patriotycznych śpiewów po kościołach, a powróćcie do zwykłego trybu modlitwy. No wyobraźcie sobie, że kardynał Wyszyński i takie słowa wypowiada w katedrze warszawskiej za komuny. Rzeczywiście rozumiemy, że był przez znaczną część społeczeństwa rozumiany negatywnie. On był jednak przekonany, że tego typu zrywy, godne szacunku, zrozumiałe, nie przyniosą spodziewanego dobra. Nie przynoszą autonomii, wolności, wycofania się Rosji. Rozlew krwi, nowe prześladowania i nowe syłki na Sybir. On tamtej syberyjskiej rzeczywistości dotknął i ostrzegał przed tym. Powiew odnowy duchowej objął całą metropolię warszawską. Arcybiskup gorliwie wizytował parafie w Warszawie i kościoły w okolicznych dekanatach. Niestrudzenie nawiedzał zakłady naukowe oraz instytucje dobroczynne. W trosce o wychowanie ubogich i bezdomnych dzieci założył w Warszawie sierociniec i szkołę przy ulicy Żelaznej. Do tej pory przy ulicy Żelaznej jest duża wspólnota sióstr rodziny Marii. I tam też moja siostrzyczka Basia, czyli siostra Stanisława, mieszkała. Obydwie instytucje, sierociniec i szkoła, oddał pod opiekę sióstr rodziny Marii, które sprowadził z Petersburga. Zaprosił także do Warszawy z Krakowa siostry Matki Bożego Miłosierdzia z matką Teresą Potocką. Zarówno kontemplacyjne, jak i prowadzące czynną działalność zgromadzenia uważał za rdzeni serce kościoła. Hej, zakonnicy, zakonnice! Jeszcze raz! Zakony kontemplacyjne, czy prowadzące czynną działalność, uważał za rdzeni serce kościoła. Duży nacisk kładł na eklezjalny wymiar życia zakonników. To kościół. Zakony to kościół. To kościół. Prowadził stałą korespondencję ze stolicą apostolską. Systematycznie informował papieża Piusa IX o sytuacji kościoła w Królestwie Polskim. Dzięki jego informacjom i wyjaśnieniom, a nawet radom, stolica apostolska nie wydała żadnego aktu potępiającego polski zryw powstańczy, na co mocno nalegał rząd rosyjski. Rząd rosyjski nalegał, żeby papież potępił zryw polski. Dzięki informacjom Felińskiego, w znacznej mierze dzięki temu, papież nie potępił. Mieszkańcy Warszawy, w przeciwieństwie do prowincji, nieprzychylnie przyjęli arcybiskupa Felińskiego przybyłego ze wschodu. Ciąg dalszy myśli, która już się pojawiła wcześniej. Nie wierzyli w jego deklarację o miłości ojczyzny. Jakie to musiało być dla niego przykre. Jej. Tak, warszawiacy źle przyjęli Felickiego. Niejednokrotnie bojkotowali, zwłaszcza na początku, podejmowane przez niego prace dla odrodzenia duchowego i materialnego kraju. Posądzano go o współpracę z zaborcą. Nazywano sługą carskim, a nawet zdrajcą ojczyzny. Także pewna część duchowieństwa z nieufnością ustosunkowywała się do jego poleceń. Boże kochany, jak musiał się czuć ten człowiek? Powodem takiego nastawienia wiernej była postawa arcybiskupa, który wzywał do spokojnej pracy. Przestrzegał przed nierozważnymi działaniami i rozlewem krwi bratniej. Każde rozpaczliwe porwanie się do broni, pisał, kończy się nie tylko klęską chwilową, ale też długim pasmem prześladowań i zwiększeniem ucisku, przy czym tysiące słabych ulega i zdradza narodową sprawę. Nie trudno nam zrozumieć tamtą sytuację. No, nie trudno. Wobec wybuchu powstania styczniowego i krwawych represji nie pozostał jednak bezczynny. Odważnie stanął po stronie ucieśnionego ludu. Nie była to zmiana orientacji politycznej, lecz konsekwentna realizacja słów wypowiedzianych przed konsekracją do cara Aleksandra II. Te słowa, cytat. Jeśli by jednak naród w szale zapamiętania nie uwzględnił mych przedstawień i ściągnął na siebie groźne następstwa represji, ja przede wszystkim spełnię obowiązki pasterza i podzielę niedolę ludu mego, chociażby sam stał się swych nieszczęść sprawcą. Stanie po stronie tego ludu. Wezwany przez cara do Petersburga, zdawał sobie sprawę, że jego los jest przesądzony i do Warszawy nie wróci. Odrzucił propozycję ucieczki za granicę, przekazywaną mu przez wysłanniczkę rządu narodowego, patriotycznego. Zarząd archidiecezji powierzył biskupowi nominatowi Pawłowi Rzewuskiemu, a na wypadek, gdyby wysłano go na zesłanie, mianował trzech wikariuszy generalnych. Jaki roztropny człowiek, przewidując, że on nie będzie mógł rządzić, zabezpieczył władzę w opuszczanym terenie. I to kilku, jeśli jednego, czy drugiego, czy trzeciego wywiozą, żeby był ktoś, kto ma władzę. 13 czerwca 1863 roku, w przeddzień wyjazdu z Warszawy, po raz ostatni spotkał się z księżmi z rezydencji namiotowej. Wincenty Popiel, biskup nominat płocki, stwierdził, że arcybiskup Feliński prezentował postawę pełną godności. W tych chwilach nie myślał o sobie, a tylko o kościele i innych. 14 czerwca 1863 roku opuścił Warszawę jako więzień stanu pod eskortą wojskową w towarzystwie kapelana księdza Leona Potockiego. I zesłanie na zesłanie. W drodze do Petersburga Feliński na rozkaz cara Aleksandra II został zatrzymany w Gatczynie i tam przez 3 tygodnie internowany. Miał szansę powrotu do Warszawy, ale za cenę wyrzeczenia się kontaktów ze stolicą apostolską i poddania się całkowicie pod rozkazy rządu carskiego. Drogę na wygnanie przypieczętował ostatecznie memoriał napisany na rozkaz carski, w którym arcybiskup Feliński zawarł swoje credo polityczne. Napisał wówczas: miłość ojczyzny jest uczuciem wrodzonym i nikogo nie można za nią winić. Nie jest winą Polaków, że pragną odzyskania niepodległości. Nie można poczytywać Polakom za zbrodnie ich patriotyzmu. Losy narodów są w rękach opatrzności i jeśli wybiła godzina wyzwolenia Polski, nie przeszkodzi temu opór cesarza. Koniec wypowiedzi Felińskiego. Car zadecydował, że arcybiskup nie wróci do Warszawy i uda się na przymusowy pobyt do Jarosławia nad Wołgą. No i tutaj skrzyniarz opisuje szczegółowo, jak to tam było w tym Jarosławiu. Na początku kwietnia 64 roku car wydał ukaz pozbawiający Felińskiego wykonywania wszelkiej jurysdykcji w archidiecezji warszawskiej. Zwróćcie uwagę, nie papież, tylko car. Car odbiera mu wszelką jurysdykcję, bo car czuł się uprawniony do nadawania władzy i odbierania władzy. Zagroził również, że w przypadku angażowania się w sprawy archidiecezji Feliński zostanie zesłany do prawosławnego monastyru na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym. Utrudniono arcybiskupowi również posługę duszpasterską wobec Polaków w samym Jarosławiu. Jedyną pociechą była alokucja papieża Piusa IX, a zwłaszcza jego encyklika do biskupów polskich Ubi Urbaniano, w której papież napiętnował usunięcie arcybiskupa i pozbawienie go wykonywania jurysdykcji oraz wezwał wiernych do uznawania go swoim pasterzem. To rzeczywiście było coś niesłychanie potrzebnego Felińskiemu, bo z różnych stron negatywne oceny, negatywne, krzywdzące. Papież jednak z zaufaniem, pozytywnie. W 1870 roku Feliński miał różne trudności materialne. Otóż właśnie, sprawy bogactwa i ubóstwa i biedy. Przez 5 miesięcy wstrzymywano wypłatę przyznanych mu 300 rubli miesięcznie. Aby przeżyć, zaciągał pożyczki, sprzedawał meble. Duże kłopoty miał również z mieszkaniem. Do 1872 roku przeprowadzał się aż 7 razy. W tej sytuacji za każdym razem urządzał od nowa kaplicę dla siebie i wiernych. Żył biednie, chodził w podartym obuwiu i zniszczonej sutannie, ale potrafił dzielić się tym, co posiadał, z potrzebującymi pomocy. Z otwartymi rękami witał wszystkich kapłanów, którzy go odwiedzali. A byli to księża wracający z zesłania, bądź skierowani na osiedlenie w zachodnich guberniach Rosji. W 1871 roku zatrzymał się u niego ksiądz Kazimierz Weloński, były regens konsystorza warszawskiego. Wspólnie odprawili rekolekcje. Wszystkich kapłanów przyjmował gościnnie i starał się zatrzymać jak najdłużej, ponieważ od roku 1867 po wyjeździe kapelana księdza Potockiego potrzebował posługi kapłańskiej. Arcybiskup spędził 20 lat w północnej Rosji, nad Wołgą w Jarosławiu. 20 lat na zesłaniu w Jarosławiu. Tam modlił się o pomyślność kościoła w ojczyźnie i cierpiał nad stanem opuszczonej archidiecezji. W opinii ludzi pozostał wzorem świętości. Zmarł 17 września 1895 roku w Krakowie. 20 września jego ciało zostało pochowane tymczasowo na cmentarzu rakowickim w grobowcu Towarzystwa Pogrzebowego Konkordia. Po 2 tygodniach zostało przeniesione do Dźwignaczki, a tam po powtórnym uroczystym pogrzebie złożono na cmentarzu miejscowym w grobowcu hrabiów kęszyckich i koziebrockich. W końcu maja 1920 trumnę ze zwłokami arcybiskupa przewieziono z Dźwignaczki do Warszawy i złożono 5 czerwca tymczasowo w kościele Świętego Krzyża. 14 kwietnia 21 roku przeniesiono ją uroczyście do katedry warszawskiej i umieszczono w podziemiach. I teraz uwaga! 18 sierpnia 2002 roku papież Jan Paweł II na błoniach krakowskich ogłosił arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego błogosławionym. A 11 października 2009 roku, 7 lat później, papież Benedykt XVI kanonizował go w Watykanie. Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za piękne wydarzenie arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.